Biznes.
Dzwoni do mnie profesor Przemysław Czarnek, ale to może oddzwoni innym razem. Słuchają państwo popołudnia w net. Łukasz Jankowski, witam państwa ponownie. A przy telefonie głos radia, nieodzowny towarzysz czwartkowych popołudni, Maciej Jastrzębski, dziennikarz, redaktor, specjalista od Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
Przez moment myślałem, że mam głos ulicy i poczułem się, jakbym stał na barykadzie, ale jednak jestem tutaj w radio, tak, w studio, w net.
Głosem radia.
Tak jest. Zanim jednak przejdę do meritum sprawy bliskowschodniej, to ja zadam panu redaktorowi pytanie.
Tak, słucham.
Czy ma pan redaktor telefon Motorola?
Nie.
Kiedykolwiek miał?
Nie, zawsze mam tylko chińskie, różnych chińskich marek telefony, bo są najtańsze.
A korzystał pan redaktor z TripAdvisora?
Nie mam bladego pojęcia, co to jest.
To taka aplikacja, której się używa do przeżycia za granicą, że tak to uproszczę, po prostu są różne...
Za granicą?
Tak, za granicą.
To poza Mazowieckiem?
To zależy, bo w Mazowieckim też można tego użyć. Nie wiem, czy przeżywalność ludzi w Mazowieckim się zwiększa, jeżeli używają TripAdvisora. Natomiast zarówno TripAdvisor i Motorola, jak i Airbnb oraz firma Expedia, a także General Mills, to jest producent żywności znany na całym świecie. Są to firmy, które znalazły się na liście ujawnionej przez ONZ, liście organizacji, które korporacji i organizacji firm, które wspierają w jakiś sposób finansowo bądź w inny działania osadnicze na zachodnim brzegu. Oczywiście chodzi o izraelskie działania osadnicze. Wymienione przeze mnie firmy to tylko niektóre spośród 112 firm, które znalazły się na tej liście. 94 firmy zarejestrowane są w Izraelu, 18 w 6 innych krajach, a dokładnie USA, Francji, Holandii, Luksemburgu, Tajlandii i Wielkiej Brytanii. O tym wszystkim pisze Al Jazeera, a pisze również, że pośród zagranicznych firm znalazły się dość kontrowersyjne francuska spółka budowlana Aegis Rail, a także brytyjska JC Bunford Excavators. W swoim oświadczeniu ONZ wyraziło obawy wobec łamania przez wspomniane firmy praw człowieka. Cytat. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten problem był i będzie wysoce kontrowersyjny. Wynik raportu oparty jest o wnikliwe i dokładne badanie. Odzwierciedla on poważne obawy co do tego bezprecedensowego i skomplikowanego problemu, jakim jest osadnictwo izraelskie na zachodnim brzegu, powiedział wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka, Michelle Bachelet. Według jej biura raport nie uwzględnia prawnych charakterystyk działań osiedleńczych czy natury uwikłania wspomnianych firm w tenże problem. W listopadzie 2018 roku Airbnb oznajmiło, że uniemożliwi korzystanie ze swojej aplikacji na zachodnim brzegu. Natomiast w kwietniu 2019 roku firma zmieniła zdanie, postanawiając, że utrzyma możliwość zgłaszania i korzystania z noclegów na zachodnim brzegu. Firma poinformowała, że zarobione pieniądze przekaże międzynarodowym organizacjom humanitarnym. Komentując decyzję ONZ, minister spraw zagranicznych Palestyny Riyad al-Maliki obwieścił triumf prawa międzynarodowego. To był cytat. Triumf prawa międzynarodowego. Natomiast ten sam oficjal wezwał ONZ do, cytat, wystosowania rekomendacji i instrukcji dla tychże firm, aby natychmiast zakończyły swoje działania związane z osadnictwem. Koniec cytatu. Ze swej strony premier Palestyny Mohammed Shataya zagroził międzynarodowym pozwem przeciwko firmom wskazanym w raporcie komisji. Polityk zażądał również, cytat, natychmiastowego zamknięcia wszystkich głównych biur i oddziałów wymienionych firm znajdujących się na terytorium nielegalnych izraelskich osiedli, ponieważ obecność tychże firm, a także osiedli przeczy międzynarodowym rezolucjom. Koniec cytatu. Jaka była reakcja Izraela? No cóż, cytat, haniebna kapitulacja, koniec cytatu. Tak na ten temat wyraził się minister spraw zagranicznych Izraela, Israel Katz. Bardzo przez nas, no tak, może nie wiem, czy lubiany, raczej niekoniecznie. To pierwszy raz, gdy komisja ONZ domagała się danych od korporacji dotyczących działalności właśnie tychże korporacji zakrojonych na tak wielką skalę. Około 600 tysięcy osiedleńców żyje obecnie na okupowanym zachodnim brzegu i w anektowanej przez Izrael wschodniej Jerozolimie, pośród około dwóch, no właściwie nawet blisko 3 milionów Palestyńczyków, tak pisze Al Jazeera, która również informuje nas o sytuacji libijskiej. W artykule pod tytułem Rada Bezpieczeństwa ONZ żąda zawieszenia broni w Libii i oskarża siły Haftara o blokowanie żeglugi powietrznej. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła rezolucję o wsparciu szczytu w Berlinie dotyczącego Libii poprzez zażądanie od stron konfliktu zawieszenia broni. Na tym się jednak nie skończyło. ONZ oskarżyła siły marszałka Khalifa Haftara o blokowanie żeglugi powietrznej z i do Libii. Siły marszałka Haftara oznajmiły, że nie pozwolą ONZ na korzystanie z portu lotniczego w Mitydze. 14 członków Rady Bezpieczeństwa poparło rezolucję. Rosja natomiast wstrzymała się od głosu. Rezolucja obliguje członków ONZ do niewikłania się w konflikt libijski i do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących wzmóc jego eskalację. Rada wyraziła swoje zaniepokojenie rosnącym udziałem najemników w bataliach toczonych pomiędzy stronami wojny domowej. Podkreślono również potrzebę, aby Komisja Sankcji ONZ przykładała większą uwagę do aktorów łamiących postanowienie rezolucji ONZ dotyczącej zakazu eksportu uzbrojenia do Libii. Misja wysłana przez ONZ do Libii wyraziła swoje ubolewanie faktem porażki poniesionej. Powodem braku rezultatu misji było niezezwolenie przez siły marszałka Khalify Haftara na lądowanie na lotnisku w Mitydze. Członkowie misji wyrazili obawę, że decyzja marszałka wielce utrudni działania humanitarne. Al Jazeera napisała również o tym, że Erdogan obiecuje, że Turcja dostanie czy dosięgnie siły rządowe, siły syryjskie, gdziekolwiek by się nie znalazły, jeżeli choćby jeden turecki żołnierz miał zostać skrzywdzony. Wtedy prezydent Recep Tayyip Erdogan jest gotów użyć siły swojej marynarki powietrznej, swojego lotnictwa. Przejdźmy do głównego rywala Al Jazeera w rządzie o uwagę odbiorców, o uwagę ogółu. Al Arabiya napisała o tym, że Bahrajn pozywa osoby uwikłane w pranie brudnych pieniędzy i owe pranie brudnych pieniędzy miało się toczyć na rzecz Iranu. Prokurator generalny Bahrajnu Ali bin Fadl Al-Buainain przedstawił zarzuty masowego prania brudnych pieniędzy osobom związanym z dwoma irańskimi bankami. Proceder był realizowany przez Future Bank, założony w Bahrajnie. Faktycznie bank był kontrolowany przez dwa banki irańskie, dokładnie Narodowy Bank Iranu, znany również jako Melli, a także Bank Sadrat Iran. Teraz przejdziemy do Syrii, a jeśli będziemy mówić o Syrii, to przez usta agencji rządowej informacyjnej Sana, która napisała o sytuacji dystrybucji gazu w Syrii. Nie jest to sytuacja dobra, co się zaraz okaże. Jednoizbowy parlament Syrii, znany jako Zgromadzenie Ludowe, wysłuchał raportu ministra nafty i bogactw naturalnych Alego Haima. Minister potwierdził przybycie tankowca z gazem do wybrzeża syryjskiego. Przybycie do portu jednostki zostało opóźnione o 14 dni z powodu blokad handlowych nałożonych na Syrię. Haim zaznaczył, że regularność dostaw surowca pozwala mimo wszystko na zaspokojenie potrzeb obywateli, również dzięki nowemu mechanizmowi dystrybucji gazu. Minister wykazał, że dzienne zapotrzebowanie na gaz do użytku domowego wynosi 1200 ton. Minister dodał również, że po tym jak krajowa produkcja gazu osiągnęła 50% dziennego zapotrzebowania, spadła ona do 25% w wyniku ataków na ośrodki dystrybucji, do których doszło w minionym tygodniu. Oficjal stwierdził, że spadek lokalnej produkcji gazu i jego dystrybucji, cytat, boleśnie odbił się, koniec cytatu, na obywatelach. Natomiast parlamentarzyści domagali się większej transparentności i otwartości mediów na obywateli, a także żeby media tłumaczyły problemy i trudności w dostawach gazu w sposób prostszy. Domagano się również doprecyzowania alternatywnych sposobów dostarczania gazu oraz możliwych rozwiązań mających umożliwić systematyczne dostawy. Parlamentarzyści podkreślili potrzebę stworzenia mechanizmu dostaw butli gazu do rannych wojskowych i ich rodzin. Wezwali oni również do stworzenia nowej strategii dostaw gazu, która pozwoliłaby obywatelom nieposiadającym telefonów komórkowych, co zdarza się często w Syrii, która jest ogarnięta wojną, na łatwiejsze uzyskanie surowca. Minister nafty i bogactw naturalnych Ali Raim powiedział, że czas dostawy butli gazowych jest już skrócony, że został skrócony z 3 do 2 dni. Dodał, że subskrybenci dostaw gazu utrzymują informacje o dostawie na swoje telefony komórkowe. Obecny system pozwala dowolnej osobie zarejestrować się w sposób elektroniczny w biurze dostawcy gazu poprzez zeskanowanie elektronicznej karty subskrybenta. Następnie osoba ta jest w stanie sprawdzić swoją pozycję w kolejce osób oczekujących na butle z gazem. Sana napisała również o starciach między mieszkańcami pewnej wioski a siłami USA. Artykuł nosi tytuł Ranni w starciach z amerykańskim okupantem w wiosce Hirbet Amo w rejonie Al-Kamishli. Ludność bierze odwet i niszczy 4 wozy pancerne. Mieszkańcy wioski Hirbet Amo zostali ostrzelani przez siły USA, w wyniku czego jeden z nich poniósł, jak to pisze Sana, męczeńską śmierć, inny został ranny od pocisków. Oddział USA otworzył ogień do mieszkańców wioski znajdującej się na wschód od miasta Al-Kamishli. Mieszkańcy zebrali się przy posterunku wojska syryjskiego, aby uniemożliwić przyjazd amerykańskich wozów opancerzonych. Wynikło z tego spotkania starcie, w którym mieszkańcy zaatakowali oddział okupanta, jak napisała Sana, wycofujący się pod eskortą powietrzną myśliwców USA. Korespondenci Sana donieśli, że kolumna wozów armii USA składała się z 4 pojazdów podróżujących drogą Suez-Alaya przez wioskę Hirbet Amo. Według Sany wozy dotarły do posterunku nad ranem, gdzie czekały na nie setki mieszkańców wioski, aby uniemożliwić im przeprawę i zmusić do zawrócenia. Siły USA użyły ostrej amunicji w celu rozproszenia tłumu, który odpowiedział ogniem i uszkodził 4 pojazdy opancerzone izraelskiej produkcji. Amerykanie wezwali posiłki w liczbie 5 kolejnych pojazdów opancerzonych. Po wycofaniu się żołnierzy USA, mieszkańcy powiedzieli korespondentom Sana, że nie godzą się na obecność sił amerykańskich w Syrii i że będą bronić każdej piędzi syryjskiej ziemi żelazną pięścią. I właściwie to byłoby na tyle, jeśli chodzi o wieści arabskie. Pewien smaczek zostawiam na stronę internetową. Otóż zauważyłem w przestrzeni wirtualnej, internetowej, że w pobliżu Warszawy pewien warsztat samochodowy reklamuje się po arabsku. Zachęcam do odwiedzenia strony wnet i przeczytania szczegółów.
A ja mam jeszcze jedną informację zupełnie nie ze świata arabskiego. Dziękując Maciejowi Jastrzębskiemu za przegląd prasy arabskiej, informuję, że przed sekundą rząd przesłał oficjalne pismo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wskazuje, że wniosek Komisji Europejskiej o środki tymczasowe jest niedopuszczalny, czyli o wstrzymanie działalności niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Wnioskowane środki zmierzają do zerwania, do zawieszenia jednej z izb konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Sąd Najwyższy. Są również rażąco sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziowskiej, napisał na Twitterze Piotr Müller, rzecznik rządu. I tak dialog między rządem a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej trwa w najlepsze, tak jak najlepsze trwa popołudnie wnet, 16:37 na zegarach i kolejna piosenka od Jana Dudzińskiego.